w październiku 5 weekendów, nie wiem czy zauważyliście. Także to jest pierwszy z październikowych weekendów. W trakcie tego miesiąca sporo fajnych rzeczy się wydarzy. Jeśli ktoś będzie chciał jechać ze mną na konferencję do Płońska, to przypominam, 22 jest wyjazd i powrót, także to będzie jednodniowe wydarzenie. W ostatni weekend października będę w Norwegii, więc trzeba będzie, żebyście zaplanowali sobie czas beze mnie. Ale póki co jesteśmy teraz i chciałbym, mimo że zwyczaj mamy taki, że ogłoszenia mamy na końcu, to chciałbym, żeby nam się to zarejestrowało, chciałbym powiedzieć o tym podwójnie. Nie w tym tygodniu, który teraz przychodzi, ale w następnym tygodniu. 11, 12, 13 mamy gościa w postaci Andrew Pirksa, także we wtorek 11 zaczynamy z nim spotkania w Kętrzynie, później mamy spotkania w Giżycku 12 i w czwartek będą spotkania u nas, przy czym będziemy mieli spotkanie ewangelizacyjne o godzinie 18. Ale wcześniej będziemy chcieli zrobić jakiś wspólny obiad i posiadówkę, jeśli chodzi o liderów, także też miejcie to w pamięci. Zanim zacznę głosić słowo, też parę świadectw. Jeśli ktoś ma jakieś świadectwa, to szybko sobie to poukładaj w głowie, żeby to szybko powiedzieć. Leszek, który jest z nami od bardzo niedawna, też ma coś do powiedzenia. To jest chyba twoje trzecie spotkanie z nami, tak?
Tak.
Okej, dobra. To przyjdź i powiedz, co się stało. Tak. Dobra, my dla towarzystwa też.
Witam wszystkich serdecznie. Powiem tak. Dostałem wczoraj dar mówienia językami. Generalnie dodam jeszcze, że sprawdzałem, czy to jest to kurne normalnie, co miało przyjść i to tak, bo generalnie nie znam tego z autopsji, ale tak się zrobiło i to tak. I chciałem jako swoją myśl dodać od siebie, nie? Żeby to inaczej brzmiało. Nie została dopuszczona, nie? I aleluja za to. I generalnie szukałem potwierdzenia, dostałem. I teraz tak, chciałbym powiedzieć wiele i przygotowałem mowę. Dziękuję serdecznie, jestem skrępowany, zawstydzony i to tak. Słowa Panu.
Okej. Dzięki. Duch Święty Ciebie szukał i Ciebie znalazł. Dobrze. Czy ktoś jeszcze ma jakieś świadectwo do powiedzenia? No dobra. Mam uznać, że nie. No cóż. Bóg w tym tygodniu nie działa. O, dobra. Ktoś coś jeszcze powie?
Ja chciałam powtórzyć świadectwo, właściwie powtórzyć słowa Agaty, która wiosną, kiedy gdzieś tam zaczynały się kwiaty, ja też gdzieś tam częściowo mieszkam na wsi, gdzie kwiaty są bardzo różnorodne. I tak jak kościół, nie? W kościele są różne osoby, niektóre siedzą z przodu, niektóre siedzą z tyłu, ale każdy jest potrzebny. Tak jak te kwiaty są różnorodne, jak w lesie też drzewa są różne. I jesteście wszyscy potrzebni tak naprawdę. Czy ktoś przemawia, czy ktoś sprząta, czy ktoś robi jedzenie, czy... Nawet nie widać tego, co niektórzy robią, prawda? Modlitw nie widać. No i tak chcę powiedzieć, że dziękuję za to, że jesteście.
Dzięki. Dobra. No to się nam kwiatki rozgadały, kaktus będzie na końcu.
Wiecie co, tak walczyłam troszeczkę z Bogiem, bo nie miałam ochoty za bardzo mówić tego świadectwa, ale trochę wstyd by było, bo to ja tak często was tutaj biję po głowie, mówcie świadectwa, bo odbierajcie Bogu chwałę. Nie chciałam mówić tego świadectwa, bo trochę muszę z siebie zrobić, no muszę wyjść na głupka po prostu, mówiąc to świadectwo, bo zrobiłam coś bardzo głupiego, ale nawet kiedy robimy coś głupiego, a wierzymy Bogu, to wiecie, to on w tym jest. Na początku, jak Witek wyjechał, to pierwszego dnia jego nieobecności przyszedł mi do głowy genialny pomysł. Posprzątamy samochód, już niektórzy się ze mnie śmieją, bo wiedzą, co będę mówić. Ja mam 11-letniego syna, 12-letniego syna. Jak ma się czwórkę dzieci, to czasem ciężko się doliczyć. I pomyślałam sobie, no to pora go nauczyć jeździć samochodem, nie? Więc mówię, synu, chciałbyś się przejechać samochodem. Podstawisz auto, posprzątasz, potem odkurzysz, wymyjesz samochód. No i go zaczęłam uczyć. Na początku, jak świadom, myślę, co ja robię, kurczę, strasznie dużo. Jak człowiek jeździ, to nie myśli, jak dużo rzeczy jest zaangażowanych, jak wiele rzeczy trzeba skoordynować, ale jak masz komuś wytłumaczyć, kto w ogóle nie wie, co to sprzęgło, co hamulec, co biegi i tak dalej, to nagle się okazuje, że tych rzeczy, które trzeba skoordynować, jest strasznie dużo. No ale stwierdziłam, głupio się teraz wycofać, dobra, będę mu mówić. Zaczęłam mu mówić, siedziałam obok niego i zaczął to ogarniać. Na początku, wiecie, kilka razy samochód mu zgasł, ale zaczęliśmy jechać tak po kawałku, powolutku, my jedziemy, hamuj i tak fajnie mu to szło. I już dojeżdżaliśmy do tego miejsca, gdzie mieliśmy odkurzacz, włączyć do kontaktu w warsztacie. A mówię, ale jeszcze kawałek bliżej podjedź. Większość z was był, nie wiem czy większość, ale wielu z was było u mnie w domu i wiecie, tam ten domek taki dla gości jest, który jest tuż obok mojego domu, tam jest taki ganeczek i taki murek. Murek, Jacek, pomóż mi, z kamienia polnego, grubości, nie wiem ile on ma, 30? 40 centymetrów z kamienia polnego, taki solidny, wiecie. Wysokości, no nie wiem, od strony domu z 50 centymetrów. No i tak mówię, jeszcze kawałek do tego murku podjedź. I on nagle zaczyna się rozpędzać, ja krzyczę do niego, hamuj, a ten coraz szybciej. I dopiero potem zajarzyłam, że on po prostu pomylił pedały, wiecie. Ja mówię, hamuj, a jemu się pedał gazu z hamulcem pomylił. Nie jest to dziwne, bo jeździł właśnie od 10 minut, tak? I jak przywalił w ten murek, ja po prostu patrzę, wiecie, w takich sytuacjach to się dzieje wszystko na zwolnionych obrotach, nie? To tak naprawdę to trwa sekundy, może czasami ułamki sekund, a w waszej głowie szybko dzieje się wszystko, bardzo szybko. I ja tak sobie myślę, Boże, to się dzieje naprawdę, zaraz rozwalimy ten mur, rozwalimy auto. Nie myślałam, że mur rozwalimy, myślałam, że auto rozwalimy, wiecie, no bo to mur z kamienia, takiego wielkiego polnego kamienia, a on, wiecie, nogę na gaz do dechy i w ten mur prosto. I nagle patrzę, siedzę w tym samochodzie, mur leci, my lecimy, wjeżdżamy na ganek, mamy taki ganek na takich dwóch palach, nie, stojący, zaraz w dom wjedziemy. No ale samochód się zatrzymał w tym momencie. Ja tak siedzę w tym samochodzie, to niemożliwe, że to się stało naprawdę, nie? Byłam taka wkurzona i tak, chciałam być wkurzona na Beniamina, ale z drugiej strony byłam wkurzona na siebie, no bo to moja własna głupota, tak? Mam obok łąkę 4 hektary, mogłam go wysłać na łąkę i na łące go uczyć jeździć, a nie pod domem. Ale byłam, wiecie, strasznie wkurzona. Sytuacja wyglądała tak, że ten samochód mi zawisł, tylnymi kołami zawisł, on rozwalił ten mur. Rozwalił ten mur z kamienia polnego. Mur do dzisiaj leży pod drzwiami, Jacek był wczoraj, widział. I tak, samochód mi tylnymi kołami na tych resztkach murku mi zawisł. Z przodu na błotniku wisiał na tym murze, który on rozwalił i popchał tam ponad 2 metry do przodu. I tak zawisł po prostu. Ja byłam taka wściekła, mówię, nie, idę, muszę, nie będę z nikim rozmawiać. Poszłam najpierw do siebie do sypialni, mówię, będę się modlić. Nie, to nie zadziała, idę do lasu. Wyszłam, nie patrzę w ogóle na dzieci, dzieci przerażone, wyszłam do lasu, idę do lasu, muszę się uspokoić, zanim do kogokolwiek słowem się odezwę. I wiecie co, ja wam mówiłam wiele razy ostatnio o tym, że o spędzaniu czasu z Bogiem. O spędzaniu czasu z Bogiem sam na sam, tak jeden na jeden. Tak? Mówiłam wam o krzesełku, o różnych patentach, które mogą nam pomóc, żebyśmy rzeczywiście uchwycili to, że Jezus jest realny, że Jezus jest namacalny, że On ze mną jest autentycznie, to nie jest jakaś, wiecie, poetycka metafora, będę z wami do końca świata, nigdy was nie opuszczę, tralalala. Nie, On jest. Możesz z nim rozmawiać tak jak ze swoim kumplem, możesz z nim rozmawiać tak jak ze swoją przyjaciółką, jak ze swoim tatą, jak z kimś, kto jest dla ciebie bliski. I z kim dla ciebie to jest takie naturalne, że z tą osobą rozmawiasz, tak? Tak samo możesz rozmawiać z Jezusem, możesz do niego mówić i możesz co najlepsze słyszeć, co on do ciebie mówi. Tylko to wymaga naszej determinacji, bo wiecie, Jego nie słyszymy fizycznymi uszami, Jego słyszymy duchowymi uszami, a nasze duchowe uszy są przetkane, jak wiecie, zatkany z lew. Nie wiem, czy ktoś ma dzieci, czy wasze dzieci kiedykolwiek bawiły się papierem toaletowym w umywalce. Bo moje to często robiły i potem woda nie spływa, tak? I nasze uszy duchowe są takie zatkane, jak taki z lew, do którego dziecko spuściło właśnie rolkę papieru toaletowego. I to wymaga od nas determinacji. Tak? Bo to jest proces, to nie jest tak, że ja postanowię sobie, nigdy nie słuchałam duchowymi uszami i od dzisiaj postanawiam Cię, Jezu, słuchać i będę Cię słyszeć tak wyraźnie, jakby mi ktoś trąbką grał do ucha. Nie, to jest proces. Musimy się tego nauczyć i musimy być w tym wytrwali. Tak? Czasami nam nie wychodzi, czasami nie słyszymy, ale musimy być w tym wytrwali, żeby poświęcać czas, mimo wszystko, każdego dnia, na to, żeby mówić do Niego i żeby słuchać, co On do mnie mówi. I wiecie, ja to robię od jakiegoś czasu. Macie tu nagrania z konferencji z Garym Oatesem. Bardzo dobre, bardzo pomagają odetkać duchowe uszy. Także kto jeszcze sobie nie przegrał, nie przesłuchał, zachęcam do tego. Naprawdę są różne patenty do tego, żeby odtykać swoje duchowe uszy. Ja od dłuższego czasu to praktykuję i Jezus do mnie codziennie mówi. Zawsze spróbuję poświęcać czas na to rano, bo wtedy, kiedy wstaję, wiecie, jeszcze mam taką głowę nienapchaną różnymi wrażeniami codziennego dnia, które gdzieś tam jak muł na nas się osadzają i tą naszą duchową wrażliwość osłabiają, więc ja zawsze rano spędzam z Nim czas. Albo jest to czas w pokoju, kiedy jestem sama, albo najlepiej lubię wyjść sobie do lasu, gdzie w ogóle nikogo nie ma, oprócz dzikiej zwierzyny i tam Go mogę najlepiej słyszeć. I wiecie, w tym momencie, dlaczego Wam o tym mówię? Bo to ma związek. W tym momencie, kiedy ja taka bardzo emocjonalnie poruszona tą całą sytuacją. Mój samochód wisi gdzieś między jednym murem a drugim w powietrzu. Drugi samochód od wielu tygodni jest w warsztacie. Jest to bardzo poważna usterka i od wielu tygodni panowie nie mogą tego naprawić. I ja już straciłam nadzieję, czy w ogóle, wiecie, proponowano mi sprowadzenie części ze Stanów Zjednoczonych za 12 tysięcy. Oczywiście nie wchodziło to w grę, bo akurat nie mam w kieszeni takiej kwoty. Więc w ogóle zastanawiałam się, czy ten samochód jeszcze kiedykolwiek będzie jeździł, czy trzeba go będzie sprzedać na złom. Witek wyjechał, jest na drugim końcu świata. Ja jestem na swoim odludziu sama z czwórką dzieci i właśnie rozwaliłam nogami mojego syna, ale to ja rozwaliłam, jedyny samochód, który może służyć jako kontakt ze światem. Wiecie, ja mam do najbliższego sklepu spożywczego, żeby kupić chleb 40 minut na pieszo w jedną stronę. Więc poszłam do tego lasu, myślę tak, 3 tygodnie Witka nie ma, do kościoła nie pojadę, miałam uwielbienie prowadzić, próbę miałam prowadzić, to wszystko nie zadziała, nawet teraz chleba nie mogę kupić. A najgorsze, że byłam strasznie zła na siebie, wiecie, że zrobiłam coś takiego głupiego. Myślałam, że tylko całe szczęście, że mieszkamy na odludziu, bo jakbym mieszkała w środku wsi, to po prostu za 5 minut cała wieś by się ze mnie śmiała, nie? Dlatego nie chciałam wam tego świadectwa mówić. Ale wiecie co, poszłam do lasu i tak myślę, Boże, muszę się uspokoić. I myślę sobie, dzisiaj rano rozmawiałeś ze mną. Ja muszę się na tyle uspokoić, żeby sobie przypomnieć, co ty do mnie dzisiaj mówiłeś, bo jestem pewna, że to było na temat. Gdzieś tam te emocje zaczęły, trochę się pożaliłam, popłakałam do niego, no, jak to możliwe, nie będziemy mogli nawet po chleb pojechać. Ale się w końcu uspokoiłam i przypomniało mi się, że tego dnia rano Bóg mówił do mnie dwie rzeczy. Jedna rzecz, to była druga rzecz, ale przypomniała mi się najpierw, bo Bóg mi pokazał na przykładzie Izraelitów, wiecie, robię takie ćwiczenie, powiem wam o tym, bo to jest fajne ćwiczenie, I zachęcam was do tego, żebyście to robili. Pomódlcie się, żeby Duch Święty przypomniał wam historię biblijną, jakąkolwiek historię biblijną i spróbujcie w swojej wyobraźni ją sobie zobrazować z jak największymi szczegółami. Proście Ducha Świętego, żeby do was mówił, żeby to nie były wasze własne myśli, tylko żeby Bóg do was mówił i ćwiczcie swoją wyobraźnię, bo wyobraźnia to jest organ waszego ducha. To jest organ waszego ducha, którą możecie wykorzystywać do tego, żeby grzeszyć. Wiemy, jak mówił Jezus, zresztą są różne sposoby, w jaki możemy grzeszyć, używając wyobraźni, ale to jest organ, który możemy wykorzystywać do tego, żeby wielbić Boga i kontaktować się z Bogiem. Wybór należy do nas, tak? Wyobraźnia nie jest ani zła, ani dobra. Ona jest tak jak wasze ręce. Wasze ręce nie są złe, ani dobre. Rękami możemy robić dobre rzeczy, błogosławić innych i rękami możemy krzywdzić innych. I tak samo jest z wyobraźnią. Więc ja używam swojej wyobraźni i wyobrażam sobie scenę biblijną, potem wyobrażam sobie Jezusa i siebie w tej scenie biblijnej i zadaję mu pytanie, Panie, co chcesz mi dzisiaj powiedzieć? Albo, Panie, jak mnie widzisz, jak mnie postrzegasz? I on wtedy do mnie mówi różne rzeczy. I tego dnia pokazał mi scenę z Księgi Wyjścia, kiedy Izrael wychodził z Egiptu. Na samym początku, wiecie, oni doszli do Wyszli, było fajnie, dostali złoto i tam wszystko, ci sąsiedzi im pooddawali. Wyszli na pustyni, są i wydaje się, że wszystko fajnie i nagle patrzą, a tam taki tuman kurzu, nie? I że zaczyna ich wojsko ścigać. Jaka jest ich reakcja? Pierwsze co, to oni próbują uciekać, czyli polegają na sobie, ale dochodzą do morza i koniec, dalej nie będą uciekać. Więc jaka jest ich druga reakcja? To ten Mojżesz, to wszystko przez niego, gdyby nie on, to byśmy byli tam szczęśliwymi niewolnikami i byśmy cebulę wcinali i czosnek. Ale to wszystko przez tego Mojżesza. I Bóg mi pokazał takie dwie rzeczy. Po pierwsze, kiedy masz problem, kiedy znajdujesz się w trudnej sytuacji, to próbujesz sama ją rozwiązać. Zamiast iść do mnie, Izraelici nie padli wtedy na kolana wołając do Boga, tylko chcieli uciekać. Jak to nie zadziałało, to próbowali znaleźć winnego. I Bóg mi pokazał, i ty też tak robisz. Kiedy coś trudnego się dzieje, to ty próbujesz znaleźć winnego. A zawsze na jakieś dziecko można zrzucić, na męża, na kogoś tam, nie? Zawsze się ktoś znajdzie. Jako ludzie mamy taką skłonność, żeby znaleźć winnego, bo nie lubimy winy brać na siebie. I w tym dniu Pan Bóg mi to bardzo wyraźnie pokazał, że to mu się nie podoba. Że po pierwsze, kiedy ja mam problem, to muszę zwracać się do Niego. Ja jestem, wiecie, w swoich oczach bardzo zaradną osobą, ja rozwiążę każdy problem. Ale On tego nie chce, bo moje rozwiązania są kiepskie w porównaniu do tego, co On może zrobić, tak? Izraelitom się wydawało, że przed wojskiem na rydwanach uciekną i, wiecie, z tymi krowami, dziećmi, babciami chcieli biec przez pustynię. Tak wyglądają nasze rozwiązania w porównaniu do Bożych możliwości. I ja sobie myślę, no dobra, drugą rzecz rozumiem, mam nie szukać winnego. Mam się nie wyżywać na moim synu, bo tak naprawdę to jest moja głupota, tak? Że posadziłam 11-latka za kierownicą i kazałam mu manewrować między domkiem dla gości a murkiem, gdzie czasami nie wyrabiają panowie kurierzy, którzy przyjeżdżają, już raz mi zawadzili o daszek. Więc to było głupie z mojej strony. Myślę sobie, dobrze Boże, nie będę się na nim wyżywać, wiem, że to moja głupota, biorę to na klatę, moja wina. Tylko Panie, niech nikt z sąsiadów dzisiaj nie przyjedzie, bo po prostu umrę ze wstydu, spalę się ze wstydu. No i wróciłam do domu i patrzę na ten samochód. Znowu taka myśl, Boże, nie wierzę, że to się stało. Naprawdę ten samochód wisi tam między jednym murem a drugim. Myślę sobie, nie, no muszę jakoś ten samochód stąd wydostać. I wiecie, taka przyszła mi myśl. Nie mam polegać na sobie. Pierwsza myśl to tak, zadzwonię do moich panów budowlańców. Mamy takich zaprzyjaźnionych panów z sąsiedniej wsi, wszystko nam robią. Myślałam, gaz mi się skończy, to zadzwonię, żeby butle mi z gazem wymienili, po wszystko do nich dzwonię. Więc też samochód mnie jakoś wydobędą stąd. Ale potem myślę, ty mi pokazałeś, że mam nie szukać ludzkich rozwiązań, tylko mam patrzeć na ciebie. Czy to możliwe, że z tym samochodem nic się nie stało? I czy to nie jest możliwe, żeby samochód, to nie jest jakieś duże auto, to nie był ten mój taki, wiecie, czołg potężny, tylko to było takie zwykłe małe autko. Znaczy, no nie małe, ale takie zwykłe osobowe auto. I myślę sobie, Boże, to niemożliwe, żeby w tym samochodzie nic się nie stało, kiedy walnął w 40-centymetrowy mur z kamienia polnego i go przeczołgał przez 2 metry. To jest niemożliwe, żeby w samochodzie nic się nie stało. No ale dobrze, spróbujemy. Wzięłam kluczyki i odpaliłam. Się okazało, że zapalił. No więc teraz myślę intensywnie, jakoś go muszę stąd wydostać, bo tam musiałby 30 centymetrów przed nim kołem podjechać, tylne koła wisiały, ten murek był taki poszarpany. Myślę sobie, jakoś muszę to zrobić, bo sobie rozwalę gdzieś tam coś w zawieszeniu, czy miską olejową, czy cokolwiek tam jest, nie? Jak przejadę po tych kamieniach. Więc zaczęliśmy wynosić ze stodoły różne drewna, drewienka, różne pieńki, deski i tak dalej. I poukładałam taką konstrukcję, żeby on sobie tym przednim kołem podjechał pod górkę. I no, próbowałam kilka razy, on mi gasł, dzieci tam patrzyły, krzyczały przez okno w lewo, w prawo, ale w końcu udało mi się wyjechać. I wiecie, jeszcze Boża łaska była taka nad nami w tym momencie, że dzieci stały z jednej strony i mi mówiły, jak tam te koła jadą po tych deskach, co tam się dzieje. Jak w końcu udało mi się wyjechać, tak dosyć szybko, bo na początku próbowałam powoli, to mi gasło co chwila, tak dosyć szybko wyjechałam. Jak tylko wyjechałam, to te deski, po których podjeżdżałam, wyskoczyły w powietrze na wysokość 2 metrów, czy nawet wyżej. Gdzieś tam zrobiły takie salto w górze i spadły. Spadły dokładnie po drugiej stronie niż stały moje dzieci. Ja tak sobie pomyślałam, Boże, że ja w ogóle nie pomyślałam, że coś takiego mogło się stać. Jakby te deski poleciały na drugą stronę samochodu, to by spadły prosto na moje dzieci. Wiecie, takie potężne dechy, po których samochód mi jechał. Także pomyślałam, Boże, to jeszcze Twoja łaska w tej sytuacji. Ale wiecie co, zadzwoniłam po mechanika, bo samochód wydawał dziwne dźwięki. Mówię, niech Pan przyjedzie, bo ja nie wiem, czy ja mogę do Pana przyjechać. Przyjechał taki znajomy mechanik ze wsi i stwierdził, że nic się nie stało. Wiecie, ten błotnik to jest plastikowa część, więc on się trochę porysował od tych kamieni, ale nawet nie pękł. Wyskoczył z takich zawiasów bocznych, wiecie, błotniki są na takich zaczepach, więc te zaczepy wyskoczyły, trzeba będzie je wsadzić. Ale jeśli chodzi o sam jakby mechanizm, silnik i te wszystkie, wiecie, mechaniczne rzeczy, które są pod maską, to nic się nie stało. Troszeczkę, ponieważ ten błotnik się wyskoczył z tych zaczepów, to przygniótł mi wiatraczek i to powodowało taki dziwny dźwięk, bo wiatraczek, tam ten, co chłodzi silnik, chyba nie wiem, on po prostu o własną obudowę tarł i to był taki dziwny dźwięk, który był dla mnie nieznajomy. Ale jeśli chodzi o to, że jakby o uszkodzenia samochodu, to tak naprawdę ich nie ma. Jedynie muszę pojechać do blacharza, żeby mi ten błotnik tam wczepił z powrotem. I pomyślałam sobie, Boże, to jest po prostu niemożliwe. Albo ja jeżdżę czołgiem, albo tam stało kilku aniołów, którzy ten murek porządnie wzięli i rozwalili, kiedy my wjeżdżaliśmy. I wiecie, to jest naprawdę świadectwo Bożego działania. To jest świadectwo tego, że Bóg do nas mówi, bo On dokładnie powiedział do mnie rano, zanim to się wydarzyło, te rzeczy, które ja potrzebowałam usłyszeć w tym dniu. Drugie, że mojemu samochodowi nic się nie stało, pomimo że rozwaliliśmy taki potężny mur. No a trzecie, musiałam troszeczkę swoją dumę schować do kieszeni, żeby się z wami tym podzielić.
Okej, dobra. To już nie będę nawoływał do kolejnych świadectw. Sam jeszcze powiem tylko takie krótkie. W wtorek, jak byłem w Kętrzynie, to wspomniałem tak mimochodem, że miałbym ochotę pojechać do Izraela, ale tylko w takim miesiącu jak luty, bo nie cierpię upałów i chyba tylko w lutym byłbym w stanie tam wytrzymać. Wybieram się od dłuższego czasu, tylko nigdy nie ma czasu, a jak jest czas, to wtedy nie ma kasy i tak dalej. Zawsze jakieś komplikacje się wytwarzały. No i w środę zadzwonił do mnie jeden z moich przyjaciół z Bieszczad i mówi, słuchaj, nie wiem, czy to głupie, czy nie głupie, ale kupiłem ci bilety do Izraela i na tydzień zamierzam z tobą się tam wybrać w lutym, czy ci pasuje. No dobra. Także... To a propos tego, że Bóg słyszy nasze myśli i czasami bywa tak, że spełnia się to, o czym Jezus powiedział, że Bóg wie, czego chcemy, zanim to pojawi się na naszych ustach, także nie przypominam sobie, abym jakoś szczególnie modlił się w tej sprawie, ale coś się zadziało. Dobrze, a teraz chciałbym przejść do słowa i chciałbym posłużyć się jako tekstem wyjściowym czymś, co myślę nieraz wpadło w nasze uszy, chyba najbardziej znany fragment z Księgi Kaznodziei Salomona. Chodzi mi o trzeci rozdział. Zacznijcie sobie odtwarzać w głowie, co jest najbardziej znanym fragmentem z Księgi Salomona, z Księgi Kaznodziei Salomona. Trzeci rozdział. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zbierania i czas, jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Wiecie, ten fragment... pokazuje pewną zmienność. Pokazuje, jest trochę dłuższy, ale generalnie pokazuje nam pewną zmienność. W naszym życiu pojawiają się różne pory. I kiedy spojrzymy na Biblię i kiedy spojrzymy na to, w jaki sposób Bóg postanowił objawić się ludzkości, to zauważymy pewną dziwną rzecz. Bóg postanowił objawić się i pokazać, jaki jest, kim jest i czego można się po nim spodziewać poprzez historię różnych ludzi. Cała Biblia to jest historia różnych ludzi. To jest historia osób, które robiły najróżniejsze rzeczy, podporządkowując się Bogu lub buntując się przeciwko Niemu, lub będąc w nieświadomości, lub będąc obojętni wobec tego, co Bóg czynił. Ale też Biblia pokazuje, że tak jak wyglądał los pojedynczych ludzi, tak również wyglądał los narodów. I tak wyglądał los wspólnot, tak wyglądał los rodzin. I kiedy spojrzymy na pewien taki głębszy sens, który Biblia nam pokazuje, to możemy zauważyć coś, co może mieć przeniesienie na nasze postrzeganie Boga w naszym osobistym życiu. Myślę, że większość z nas zna na tyle Biblię, byśmy mogli stwierdzić jasno, że to, że pojawiają się w twoim życiu nieszczęścia, nie zawsze jest wyrazem Bożego sądu, prawda? Bardzo często cierpienie, które dotykało ludzi, nie było wynikiem tego, że zachowywali się wcześniej w sposób niesprawiedliwy, nie było wynikiem też często tego, że czegoś zaniedbali, ani tego, że zrobili coś źle. Dzisiaj Jacek wspomniał o Księdze Dziejów Apostolskich, akurat tą księgę teraz przerabiam z Dawidkiem. I też porusza mnie to, kiedy czytam, jak oni reagowali na nieszczęścia, które ich spotykały. Wzięliby chłostali Jana i Piotra, oni poszli szczęśliwi, że zostali uznani za godnych cierpienia dla imienia Jezus. Wychłostali Pawła i Sylasa, a ci w nocy nie mogli wytrzymać i zaczęli uwielbiać Boga tak głośno, że aż Bóg zatańczył i powstało trzęsienie ziemi, w wyniku którego powstały wszystkie, w wyniku którego otworzyły się wszystkie zamki w więzieniu. To jest dziwne, jak oni reagowali na cierpienie. W Starym Testamencie, kiedy przyglądamy się, to widzimy, że bardzo często cierpienie i problemy były wynikiem tego, że naród izraelski był nieposłuszny. Nieszczęście spadało na jednostki, spadało na rodziny, spadało na naród w czasie, kiedy był nieposłuszny. Ale to, co jest ciekawe, to to, że pierwsza księga Biblii, wiecie, która księga w Starym Testamencie jest pierwsza? Jaka? O, dziewczyny dobrze mówią. Pierwsza księga Starego Testamentu to księga Hioba. To nie jest pierwsza Mojżeszowa. Układ, który my mamy, to jest układ opracowany do chrześcijańskiej Biblii. Żydzi nie posługują się takim układem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, też nie mają układu ustawionego według chronologii. Oni w swoim wydaniu Starego Testamentu mają 24 księgi, w których skład wchodzi treść wszystkiego tego, co u nas wchodzi w 39 ksiąg. Tylko mają nieco inaczej to podzielone. Też księgi, niektóre nie dzielą się u nich na pierwszą, drugą i tak dalej. W związku z tym też jest różnica. Ale zarówno Żydzi, jak i wielu chrześcijańskich znawców Biblii zgadza się z tym, że pierwszą księgą Biblii była księga Hioba i że ona jest najstarszą. I to, co jest ciekawe, to pewne przesłanie, które wynika z księgi Hioba. W księdze Hioba Biblia pokazuje, że Hiob, który był pobożnym, dobrym człowiekiem, który robił wszystkie rzeczy, aby zadowolić Boga, stał się osobą, która niezwykle drażniła szatana, i szatan postanowił uderzyć jego życie. I uderzył go na wiele różnych sposobów, pozbawiając go rodziny, pozbawiając go majątności, pozbawiając go zdrowia. Szatan doprowadził do sytuacji, w której Hiob był jednym kłębkiem cierpienia. Nie mógł też znaleźć żadnego pocieszenia. Był to człowiek, o którym można powiedzieć, że był wzorem cnót i dobroczynności pod tym kątem, że kiedy dobrze mu się wiodło, to wspierał wielu ludzi i nie pozwalałby wokół niego były zaniedbane sieroty i tak dalej, i tak dalej. Był to człowiek, który czynił wiele dobrego. Ale kiedy przyszedł czas cierpienia, sytuacja bardzo się zmieniła. Nie było człowieka, który by był w stanie mu współczuć i go pocieszyć. Najbliższa osoba, jaką była żona, udzieliła jednej z najbardziej znanych z Biblii porad, jakie żona może udzielić cierpiącemu mężowi. Złożycz Bogu i umrzyj. I to są jedyne słowa, które zostały uwiecznione po wieki, które padły z ust owej kobiety w takich właśnie okolicznościach. Później przyszło do niego kilku pocieszycieli, z których zdecydowana większość miała potrzebę dowiedzenia Hiobowi, że wierzą w prawo przyczyny i skutku. Skoro taki skutek ponosisz w swoim życiu, to na pewno adekwatna przyczyna do takiego skutku musiała być. Na pewno jesteś strasznym grzesznikiem, na pewno ci się straszne rzeczy zdarzało robić i dlatego Bóg tak strasznie się osądził. Co nie było prawdą. I Księga Hioba jest pierwszą księgą Biblii, dlatego że Bóg postanowił, żeby w pierwszej kolejności uczyć ludzi pokory względem cudzego cierpienia. Nikt z nas nie chciałby być takim hiobowym pocieszycielem, jakim byli ci jego pocieszyciele. Jeden z nich wykazał się nieco większym rozsądkiem, ale pozostali mówili rzeczy, które wydawały się bardzo logiczne, ale były głupie. Nie wiem, czy kiedyś się wam zdarzyło, może w okresie, w którym nie za bardzo znaliście jeszcze Biblię, czy zdarzało się wam robić takie losowanie. Otwieram Biblię, na chybił trafił i czytam, co mi Bóg dzisiaj chce powiedzieć. Zdarzało się wam? A czy zdarzało się w tym pierwszym okresie, zanim jeszcze poznaliście Stary Testament, że trafiliście na fragmenty z Hioba i czytaliście te mądrości i pocieszycieli hiobowych i wydawały się one tak niezwykle mądre i adekwatne do waszej sytuacji? Mi się zdarzało i po latach dopiero zrozumiałem, czym się ekscytowałem. Tak naprawdę wszystkie te słowa, choć były bardzo mądre, choć były bardzo logiczne, to jednak w rzeczywistości wynikały z o wiele głębszej głupoty, niż byłem wtedy w stanie to zrozumieć. I Bóg postanowił uwiecznić w swojej księdze to, że nasza postawa względem cierpienia innych ludzi musi być bardzo konkretnie przemyślana i nie powinniśmy nigdy wydawać pochopnych sądów. Kiedy spojrzymy na historię ludzi, pojedynczych ludzi, kiedy spojrzymy na historię rodzin, na historię narodów, możemy zobaczyć rzeczy przedziwne. Jedną z najbardziej przedziwnych rzeczy, jakie dzieją się dzisiaj na powierzchni Ziemi, to sytuacja Korei. Korea Południowa, jeden z najbogatszych, najbardziej błogosławionych krajów, kraj, który jest misyjnym cudem, kraj, który w ciągu jednego pokolenia nawrócił się z kraju pogrążonego w konfucjanizmie, w buddyzmie i innych wschodnich praktykach, gdzie było mniej niż 0,1% chrześcijan, 0,1% chrześcijan. W ciągu jednego pokolenia narodziło się na nowo blisko 40% tego społeczeństwa. To jest jeden z najbardziej chrześcijańskich krajów na świecie. To jest kraj, który jest jednym z najbardziej rozwiniętych i myślę, że trudno byłoby znaleźć kogokolwiek z nas, który by nie korzystał z jakichś produktów wyprodukowanych w Korei Południowej. Kto z was ma telefon Samsunga na przykład? Albo inne tego typu gadżety. To jest kraj, o którym można powiedzieć, że jest obrazem niewyobrażalnego sukcesu. I graniczą z ludźmi, którzy są często ich rodzinami. Z ludźmi, którzy mówią tym samym językiem. Graniczą z krajem, w którym rządy są sprawowane w sposób typowy dla średniowiecznych, oszalałych dyktatorów. Kiedy czyta się o takich zwyrodnialcach jak Kaligula czy tym podobni, to nietrudno to przenieść na współczesność, myśląc o tym, co się dzieje tam. Oni prowadzą eksperymenty na ludziach w swoich obozach koncentracyjnych w sposób podobny, jak robili to Niemcy w trakcie II wojny światowej. Robią to przez cały czas. Dzieją się tam najbardziej potworne rzeczy. I teraz, gdyby ktoś chciał się dopatrywać logiki dotyczącej północy i południa, dlaczego Bóg uchronił południe, dlaczego wydał w ręce diabła północ? Wiecie, myślę, że wszystkie te rozważania byłyby kompletnie głupie. Ale często w człowieku jest coś takiego, że łatwo jest dobijać i osądzać już cierpiącego. a gloryfikować kogoś, kto się dobrze ma i nazywać błogosławionym tego, który ma się dobrze. Ale prawda jest taka, że Biblia pokazuje, że w życiu Bożych ludzi mogą dziać się rzeczy naprawdę trudne i z wyciąganiem wniosków musimy naprawdę powstrzymać się, jeśli nie jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego. Jeśli Duch Święty nam niczego nie podpowiada, nie wymyślajmy sobie niczego na logikę. Pocieszyciele Hiobowi, oni to, czym się wykazali w swoich tyradach, które ku pocieszeniu i rozdarciu ran wygłosili do Hioba, oni wykazali się logiką. Logika to było jedyne, do czego tak naprawdę się odnosili. Wydawało się im logiczne, że taki skutek musi łączyć się z adekwatną przyczyną. A to nie była prawda. Przyczyną było to, że Hiob tak bardzo podobał się Bogu i Hiob był tak bardzo oddany Bogu, że diabeł go znienawidził z całej siły. To było przyczyną tego wszystkiego, co go spotkało. I chciałbym spojrzeć też na to, abyśmy mieli jakieś odniesienie do swojego własnego życia. Czy zdarzało ci się przeżywać najważniejsze chwile z Bogiem w najtrudniejszych okresach twojego życia? Czy zdarzało ci się, że przechodziłeś przez różnego rodzaju doliny, problemy, cierpienia i wychodząc stamtąd mogłabyś powiedzieć, nie zrezygnowałbym z tego, nie ominąłbym tego, gdybym musiał iść przez to jeszcze raz? Czy zdarzało się wam coś takiego? Mi tak. Wiecie, chciałbym, żebyśmy wszyscy rodzili się mądrzy, żebyśmy rodzili się uduchowieni, żebyśmy rodzili się z dobrze poukładanym kierunkiem w naszym życiu, ale prawda jest taka, że jesteśmy istotami, w których jest znacznie więcej egocentryzmu, niż nam się wydaje. Człowiek, któremu wydaje się, że jest szlachetny, po prostu ma taką egocentryczną potrzebę, żeby tak o sobie myśleć. Tak samo jak człowiek, który myśli, że jest pokorny, robi to zwykle z powodu tak rozszalałej pychy, która pokazuje mu, że musi sobie przyjąć taki obraz samego siebie. To jest ciekawe, ale nie zgadzam się z niektórymi z szacownych kaznodziei. Bill Johnson kiedyś podawał jako przykład pokory pewnego kaznodzieja, którego dorobek dobrze znam i pomyślałem sobie, to był jeden z najbardziej pysznych ludzi, jakich kiedykolwiek słuchałem. To było słychać w tym. To było słychać, jak bardzo starał się udawać człowieka pokornego. Robił wszystko, takie zewnętrzne rzeczy, żeby udowodnić ludziom, że jest pokorny, ale w momencie, kiedy mógł się wykazać pokorą, to atakował jak drapieżny zwierz każdego człowieka, który chciał mu pomóc wybrnąć z jego błędów. To nie była pokora. To było dobre zagranie pokory. Czasami zdarza się, że ludzie są w środku czymś zupełnie innym, niż wygląda to na zewnątrz. I prawda jest taka, że sądząc powierzchownie, nigdy nie możemy być pewni swojego osądu, ale to, nad czym możemy naprawdę czuwać, to możemy czuwać nad sobą samym. I Biblia pokazuje, że w naszym życiu będą różne czasy. Będzie czas radości i czas smutku. Będzie czas sadzenia i czas wyrywania, czas inwestowania i czas korzystania z inwestycji. Będzie czas biedy i bogactwa, będzie czas wywyższenia i czas poniżenia. Kiedy spojrzymy na życie Jezusa, zobaczymy, że Jezus nie prowadził takiego jednolitego życia jak z hollywoodzkiego obrazka. Jezus ciężko pracował przez 30 lat. Miał na utrzymaniu całkiem sporą rodzinę. musiał zapewnić dom dla swojej matki i wszystkich tych osób, które są nazwane jego braćmi i siostrami, gdyż były to osoby dużo młodsze od niego. I to on ponosił ciężar, by zapewnić im byt. Ale w którymś momencie, jako już blisko 30-latek, kiedy przyjął chrzest, kiedy Duch Święty na niego zstąpił, w tym momencie najlepiej byłoby w takiej hollywoodzkiej opowieści zapodać jakąś podniosłą muzykę i fanfary i tak dalej, to właśnie w tym momencie, kiedy Duch Święty na niego stąpił, Jezus odszedł i przez 40 dni pościł. I po tych 40 dniach, kiedy nic nie jadł, kiedy był osłabiony, czy zdarza się wam, że na drugi albo trzeci dzień postu jesteście osłabieni i zaczynacie mówić w sposób tak spowolniony, że zastanawiacie się, czy ktoś nie weźmie was za pijanego, kiedy będziecie rozmawiali z nim przez telefon? Kiedy Jezus był naprawdę osłabiony, przychodzi do niego diabeł i go atakuje. Występuje przeciwko niemu. To było trudne. I kiedy chcesz zacząć służyć Bogu, to wiecie, w naszym ludzkim wyobrażeniu, w naszym egocentrycznym wyobrażeniu jest tak, że chcielibyśmy od razu przeżywać jakieś wywyższenie ze strony Boga z tego powodu. Ale problem polega na tym, że bardzo często właśnie, kiedy podejmujesz tą decyzję, wtedy zaczynają się dopiero problemy. Kiedy Jezus zaczął głosić, uzdrawiał chorych, wypędzał demony, pozyskał uczniów, pozyskał też grono wściekle nienawidzących go ludzi, którzy nienawidzili go tak po angielsku. Oni go nienawidzili tak bardzo po żydowsku. Wiecie, kiedyś byłem w dużym kościele w Anglii. Byłem pod wrażeniem. Był to chyba jeden z największych kościołów, w jakim byłem w życiu. I jeden z ludzi chodzących do tego kościoła powiedział mi taką ciekawą rzecz na temat swojego pastora. Mówi, wiesz co, nikt nigdy nie słyszał, aby Richard kogokolwiek czy cokolwiek krytykował. On, jak się z czymś nie zgadza, to największą formą krytyki dla niego jest to, że to nie istnieje dla niego. Nie ma tego w jego świecie. Nigdy o tym nie wspomni. I mówi, to jest największa forma krytyki. Pomyślałem sobie, że to jest ciekawe. On mówi, wiesz, ogólnie rzecz biorąc, Anglicy mniej więcej tak mają. Jak coś się im nie podoba, to po prostu o tym nie mówią. Wiecie, w Polsce, jak się coś komuś nie podoba, to założy stronę internetową, napisze książkę. Kojarzy różnych pasjonatów, którzy potrafią rozsyłać kilkaset maili na mój temat, żeby przekazać tylko jakąś plotkę. Ale wiecie, to jest naprawdę trudne, kiedy zaczynasz coś robić i kiedy zaczynasz robić coś naprawdę właściwego i nie spotykają cię ordery, nie ma hollywoodzkich fanfarów, nie dzieje się to wszystko jak w filmach, ale zaczynasz mieć coraz bardziej zaciętą grupę nienawidzących cię ludzi. Kiedy Jezusa próbowano pierwszy raz zabić, kojarzycie to? Tak, a wiecie, kiedy to było? Znaczy tak, najpierw chcieli go zabić jeszcze świeżo po narodzinach, ale i naprawdę byli w tym bardzo zdeterminowani. Wiele dzieci kosztowało to życie. Ale kiedy Jezus rozpoczął swoją służbę, to kilka tygodni później pierwszy raz chcieli go zabić, a później zdarzało się to regularnie. Wielokrotnie. I kiedy jesteś w sytuacji, w której ciągle ciebie chce ktoś zabić, kiedy jesteś w sytuacji, kiedy masz za uczniów takich Mateuszów, jak miałeś, no nie chcę się wynosić nad nich, ale prawda jest taka, że Jezus kilkakrotnie ich zwrzeszczał. A podejrzewam, że nie było na świecie nikogo, kto wykazywałby się większą cierpliwością niż on. Ale to były wybitne jednostki i były gotowe nawet doprowadzić Jezusa do tego, żeby uznał, że trzeba ich zwrzeszczeć, żeby w ogóle zaczęli myśleć. Więc kiedy spojrzymy na życie Jezusa, to zobaczymy, że to nie było jednolite. Chcielibyśmy widzieć same wielkie wydarzenia, gdzie Jezus głosi kazania, ludzie słuchają, później dokonują się cuda, wszyscy są uzdrowieni, później nakarmieni chlebem, który się rozmnaża i rybami. Przy rybach to jest trochę bardziej uzasadnione, ale kiedy widzimy coś takiego, to jest to tylko część tego, co działo się z Jezusem. Były też długie, całonocne modlitwy. Widzicie, Jezus też nie mówił tego dla poetyki, kiedy powiedział: lisy mają nory, ptaki gniazda, a ja nie mam nawet tego. Nie mam nawet tego, co ma zwierzak, który ucieka przede mną, jak idę. I wiecie, z pewnością Jezus kwaterował w wielu różnych miejscach i być może czasami nawet w całkiem niezłych warunkach, ale wielokrotnie również kwaterował pod gołym niebem. Czy ktoś z was spał kiedyś bez niczego na ziemi? Rafał, powstrzymaj wyobraźnię w niektórych. Pamiętam, jak kiedyś pojechaliśmy z Adamem Sokołem, żeby rozdawać ulotki, ewangelizować ludzi na Woodstocku. Żeby wziąć więcej materiałów propagandowych, nie wzięliśmy już nic, co mogło nam służyć. Chyba wzięliśmy tylko pośpiworze, ale żadnego namiotu czy czegoś takiego, żadnej karimaty. No i w którymś momencie pomyśleliśmy, trzeba iść się położyć gdzieś spać. Był wielki przystanek namiotu Jezus, przystanku Jezus. Myślę, dobra, tam pójdziemy. Poszliśmy, położyliśmy się, zaraz przyszła obsługa i nas przepędziła. Mówię, dobra, co za dziady, idziemy spać do krisznowców. Położyliśmy się pod namiotem krisznowców. Może trwało to 10 minut, przyszła ekipa. No i później, następnego dnia obudziliśmy się na środku pola. Wdzięczni Bogu, że nie padało. Ale mi coś takiego przydarzało się jako wierzącej osobie dosyć rzadko, ale Jezusowi sytuacja, w której lis był w lepszym położeniu od Niego, przydarzała się dość regularnie. Chcielibyśmy życia bez wysiłku. Chcielibyśmy pięknych wschodów słońca bez nocy. Ale nie da się. I Biblia pokazuje, że w naszym życiu będzie następowała zmienność czasu, zmienność okoliczności. Ale to, co jest istotne dla Boga w nas, to byśmy w tych wszystkich zmiennych okolicznościach wykazywali się pewnymi niezmiennymi rzeczami. Są rzeczy, które w nas muszą być twarde jak diament i nie mogą ulec żadnej presji ani żadnemu odkształceniu z powodu okoliczności. Wiecie, człowiek może mieć lepszy humor lub gorszy, w zależności od tego, co go spotyka. Wiecie, na pewno gdybym otworzył dzisiaj swoje konto i zobaczył, że ktoś przelał mi z 10 tysięcy, to poprawiłoby mi to humor. Ale mimo, że nasz humor czy poczucie zadowolenia wynikające z takich rzeczy zewnętrznych może być zmienne, to są jednak też pewne parametry w nas, które zmienne być nie mogą. Jedną z rzeczy, które są ważne, to to, że musimy zdecydować się na to, że nasza wiara zawsze będzie rosła i nigdy nie będzie malała. Że w zależności od okoliczności, przez jakie będziemy przechodzili, nigdy nie staniemy się ludźmi, którzy będą wycofywali swoją wiarę. Wiecie, ja często myślałem sobie, okej, okay, no mam wiarę do tego i tego i tego i tamtego, ale to już jest za dużo dla mojej wiary, więc no to muszę jakoś tam przełknąć ślinę, odpuścić sobie i może kiedyś będę miał więcej wiary. Ale okoliczności, które na nas przychodzą, to właśnie okoliczności, w których możemy zdecydować o tym, że to jest najwyższy czas, aby zadbać o to, by nasza wiara urosła. By zderzyć się z tym Goliatem, by zwyciężyć, a nie by uznać to dla mnie na dzisiaj za dużo. Z parametrów takich, które nigdy nie powinny się zmieniać, w sensie wycofywać, z takich parametrów jednym z nich jest nasza miłość względem Boga. Jeśli Bóg jest dla nas najważniejszy, to tak naprawdę wszystko, czego doświadczamy w tym życiu, nie może nas dotknąć w kwestii najgłębszych potrzeb dotyczących naszego wnętrza. Twoje poczucie bezpieczeństwa nigdy nie będzie w pełni zachwiane, jeżeli Bóg jest dla ciebie najważniejszy. Biblia mówi, że doskonała miłość usuwa strach. Nie jesteś w stanie się już bać, kiedy twoja miłość względem Boga jest naprawdę doskonała. Możemy doświadczać naprawdę różnych sytuacji w naszym życiu, ale żadna z nich nie powinna w żaden sposób zmanipulować i wpłynąć na te niezmienne, najbardziej fundamentalne postawy naszego serca względem Boga. Wiecie, rzeczą, która się nigdy nie może też zmienić, jest to, że musimy być ludźmi Bożego Słowa i nie pozwolić na to, by jakiekolwiek objawienie, jakiekolwiek okoliczności czy jakiekolwiek wydarzenia mogły wpłynąć na to, żebyśmy coś zaczęli akceptować, czy za czymś iść, co byłoby sprzeczne z tym, co widzimy w Biblii. Wiecie, w latach ubiegłych pojawiało się wielu różnych dziwnych ludzi, którzy mieli bardzo dziwne objawienia. I myślę, że Kościół miał z tym bardzo duży problem. Na pewno jedną z takich postaci był Branham, postać niesamowita. Zanim się go skrytykuje, zawsze trzeba by było powiedzieć o jego dorobku. Blisko 3 miliony ludzi znalazło się w różnych kościołach, różnych wyznań w wyniku jego działań. Więc można powiedzieć, że to jeden z najbardziej płodnych ewangelistów na świecie. Ktoś by powiedział, nie no, co on się będzie równał do Billego Grahama, czy Morrisa Cirullo, czy tym podobnych ludzi. Ci ludzie dotarli do wielu. Dotarli do wielu. Mówili może i do każdy z nich do miliarda. Ale jeśli chodzi o efekt pojawiania się ludzi i stawania się członkami Kościoła, to Branham był osobą naprawdę niesamowitą pod tym względem. Wszystkie miejsca, gdzie się pojawiał, wszystkie kościoły, w których się pojawiał, zwiększały swoją liczebność zawsze. I to było od początku do końca jego służby. Ale rzeczy, które często głosił, rzeczy, które mówił, były tak głupie i tak niebiblijne, że dziś, jak zdarza mi się zajrzeć do jakichś pozostawionych po nim kazań, to jestem zdumiony tym, że w ogóle ktokolwiek tego słuchał. To było naprawdę bardzo głupie. Branham był ewangelistą, ale za wszelką cenę usiłował być nauczycielem. Za wszelką cenę próbował być apostołem. Był ewangelistą, miał zajmować się ewangelizacją. Jego służba jako ewangelisty przyniosła ogromne pozytywne owoce, ale jego służba jako nauczyciela przyniosła masę herezji, zamieszania i problemów, które pomimo tego, że nie żyje on już od kilkudziesięciu lat, ciągle trwają w różnych środowiskach. Musimy konfrontować się ze Słowem i musimy traktować to, że Boże Słowo jest nienaruszalnym przez jakiekolwiek objawienie, fundamentem. Jeśli cokolwiek przeczy Bożemu Słowu, powinniśmy się z tego wycofać i nie podążać za czymś takim. Dlatego, że jeśli człowiek to zrobi w jakiejkolwiek sprawie, to zrobi to w następnej i w następnej. I w którymś momencie Biblia stanie się tylko antykwarycznym zapisem tego, czym było pierwsze chrześcijaństwo. Ale w naszym życiu muszą być pewne nienaruszalne wartości. Nasza wiara musi wzrastać, nasza miłość względem Boga musi wzrastać, a nasze życie musi być utwierdzone na fundamencie Bożego Słowa i żadne okoliczności, żaden czas radości czy smutku, żaden czas posuchy czy obfitości nie może tego zmienić. Wiecie, noszę się z taką myślą, aby napisać artykuł dotyczący czegoś, co ja nazywam epoką pocharyzmatyczną. W latach 80., w latach 90. mieliśmy wiele takich bardzo mocnych, charyzmatycznych poruszeń i wszystkie one cechowały się pewnego rodzaju potrzebą ukrańcowienia, podkreślenia jednej jakiejś ważnej prawdy z Biblii, tak aby zrobić z niej niemalże prawdę najważniejszą. Czerpałem wiele z tego typu nauczań, czerpałem wiele z tego typu ruchów i nie chcę tego potępiać i mówić, że to było złe. Myślę, że z perspektywy czasu w historii Bóg potrzebował w wyrazisty sposób odgrzebywać pewne prawdy i stawiać na nie akcent. Ale to, w co wierzę, że dzieje się obecnie, to wierzę, że w wielu częściach świata, może tego jeszcze w Polsce nie widać, ale obserwując to, co się dzieje w innych częściach świata, jesteśmy w takim miejscu, które można by było nazwać epoką pocharyzmatyczną, gdzie w którymś momencie część ludzi znających Boga, część wybitnych nauczycieli Bożego Słowa stwierdziła, już nie są nam potrzebne te ukrańcowienia. Już znamy te prawdy, ale poza tymi prawdami jest też wiele innych rzeczy. Wiecie, kiedy czyta się nauczycieli od hiperłaski, to odkrywa się, że wszystkie cuda Bożego Sądu, które wystąpiły w Nowym Testamencie, to tak naprawdę one nie miały miejsca w odniesieniu do wierzących ludzi. Na przykład jeden z bardzo znanych nauczycieli tłumaczy, że Ananiasz i Safira nie byli wierzący, że oni zostali osądzeni za to, że udawali wierzących, a nie że byli wierzący. Co jeśli się przeczyta pismo, to odkryje się, że rzeczywistość jest inna. Kiedy czytamy Nowy Testament, odkrywamy, że w wielu miejscach są cuda Bożego Sądu. Bóg dotyka ludzi. Kiedy czytamy słowa Jezusa w liście do Tiatyry, tam jest napisane, to mówi Jezus, dzieci jej zabije. To jest Jego groźba. To On mówi. W epoce charyzmatycznej trzeba było bardzo podkreślić Bożą miłość, Bożą łaskę, najróżniejsze rzeczy i podkreślając to trzeba było to tak bardzo ukrańcowić, żeby odebrać Bogu prawo do sądu, prawo do tego, by zachowywał się jak Bóg, jak ktoś, kto ma prawo do wszystkiego. Ale dzisiaj wierzę w to, że Kościół staje w takiej epoce pocharyzmatycznej, gdzie musimy znowu spojrzeć na Biblię w taki bardzo świeży sposób, nie utożsamiając się z jakimiś nurtami, tylko spojrzeć na to, co mówi Słowo. Słowo pokazuje, że cierpienie nie zawsze jest wynikiem tego, że ktoś zrobił coś złego. Ale często cierpienie jest wyrazem zła, które dotyka ludzi. Biblia też pokazuje, że doświadczanie prosperity nie jest zawsze wynikiem Bożego błogosławieństwa, że często jest to wynikiem nieposłuszeństwa Bogu. Biblia też pokazuje, że Bóg jest tym, który może nas nagradzać również w sferze materialnej i może nam to zapewnić. Jest też tym, który może nas osądzać i tym, który może dotykać naszego życia na wiele różnych sposobów. Dlatego też myślę, że rzecz, z którą musimy się zderzyć, to potrzeba tak głębokiego zawiązania społeczności z Bogiem, tak głębokiego życia modlitewnego, w wyniku którego będziemy mogli wiedzieć, co i dlaczego nas spotyka. Dlaczego, Boże, teraz mam czas taki, a nie inny? Co ten czas ma we mnie spowodować? Dlaczego mi się to przytrafiło? Myślę, że każdy z nas powinien być w tak bliskiej społeczności z Bogiem, żebyśmy mogli z każdego czasu, którego doświadczamy, wyciągnąć jak najwięcej. Czasami człowiek doświadcza trudnego czasu, bo jest to pora na to, aby ociosać diamenty, aby wyszlifować diamenty. I czasami doświadczamy trudu, dlatego że Bóg chce w nas wywołać pewien efekt, który będzie służył Jego celom. Czasami doświadczamy trudu, cierpienia i problemów, dlatego że nie korzystamy z dziedzictwa, które zostało nam zaplanowane przez Boga. Nie bierzemy autorytetu, nie przełamujemy rzeczy przez wiarę, nie atakujemy wroga jak wroga i nie każemy mu pójść tam, gdzie powinien pójść. Jednak kiedy możemy wiedzieć, że we właściwy sposób podchodzimy do sytuacji i czasu, który nas dotyka? Tylko wtedy, kiedy nasza relacja z Duchem Świętym jest na tyle głęboka, że wiemy to od Niego, nie od siebie. Wiecie, często kiedy prowadzę szkolenia w temacie uzdrowienia, robię to według pięciostopniowej modlitwy opracowanej przez Johna Wimbera, którą też Randy Clark praktykuje i promuje. Bardzo często pomijam ostatni punkt lub robię dłuższe wytłumaczenie. Ostatni punkt to, jeśli odebrałeś coś od Ducha Świętego, to powiedz tej osobie. Ja z doświadczenia mówię już, więc jeśli odbierasz przy każdej osobie, żeby powiedzieć jej, że musi komuś przebaczyć, to znaczy, że nie odbierasz nic od Boga, tylko po prostu uprawiasz swoją ulubioną katarynkę. Masz to i będziesz miał objawienie dotyczące tego każdej osoby. Nie wiem, czy ktoś był z was kiedyś w polskiej wspólnocie mesjańskiej, jakiejkolwiek? Powiem wam, co się stanie. Jeśli wejdziecie tam, to gwarantuję wam na 95%, że po spotkaniu podejdzie do ciebie ktoś i będzie miał objawienie. I to objawienie będzie takie, że właśnie Duch Święty mu powiedział, że masz korzenie żydowskie. To się dzieje niemalże za każdym razem, jak ktoś wejdzie do jakiejkolwiek wspólnoty mesjańskiej w Polsce. Nie wiem, czy to dotyczy wszystkich wspólnot, ale tych, z którymi ja się zetknąłem, tak właśnie to wygląda. Także jak chcesz zostać Żydem przez objawienie, to mogę ci to załatwić. Mówię często też do takich osób, jeśli odkrywasz za każdym razem, że osoba, o którą się modliłaś, jest pod przekleństwem, to znaczy, że Duch Święty do ciebie nie mówi. Bo jeśli odkrywasz to za każdym razem, to jest to po prostu twoje zafiksowanie się, które przerabiasz w objawienie. I problem polega na tym, że my bardzo często w swoim duchowym życiu jeździmy na jakichś ustalonych już torach i bardzo często jesteśmy bardzo przewidywalni i bardzo powtarzalni w tym, co odkrywamy. Ale jeżeli chcesz naprawdę żyć z Bogiem, to musisz stać się jak dziecko. Musisz powiedzieć Bogu: Boże, moje poznanie jest niewiele warte. Ja potrzebuję jak dziecko dowiedzieć się od Ciebie, co Ty masz mi do powiedzenia. Ja nie chcę wiedzieć, ja nie chcę wywnioskować, ja nie chcę być logiczny w tym, co mówię, żeby brzmieć przekonująco dla osób, z którymi rozmawiam, bo swoją logiką mogę uzyskać taki efekt jak pocieszyciela Hioba. Wszystko, co powiem, może być logiczne i pozbawione całkowicie sensu. Ja potrzebuję wiedzieć to od Ciebie. I Jezus na samym początku swojego nauczania powiedział coś na temat modlitwy. W 6 rozdziale Ewangelii Mateusza znajdujemy te słowa, gdzie mówi: Ty, kiedy się modlisz, zamknij za sobą drzwi, bądź w ukryciu i módl się do Boga, który jest w ukryciu, aby odpłacił tobie. Wiecie, ja bardzo lubię nasze piątkowe modlitwy i myślę, że Kościół powinien się modlić jak najczęściej wspólnie. Myślę też, że powinniśmy się częściej modlić w mniejszych grupach, we dwójkę czy we trójkę, tak jak to Jezus mówił. I każdy rodzaj modlitwy ma swoje znaczenie i swoje miejsce. Ale kiedy Jezus mówi, ty kiedy się modlisz, zamknij za sobą drzwi i módl się w ukryciu, to ma tutaj na myśli tą sferę modlitwy, w której potrzebujesz odkryć Boże kierownictwo dla ciebie, indywidualne. Możemy się razem modlić o narody. Możemy razem modlić się o różne sprawy Kościoła. Ale potrzebujesz wiedzieć, czego Bóg chce od ciebie, jak ciebie ocenia, dlaczego jesteś w takiej sytuacji i co powinieneś zrobić. I musimy do tego podejść jak dzieci, jak ludzie, którzy nic nie wiedzą i naprawdę chcą się dowiedzieć. To, co nam w najmocniejszym stopniu przeszkadza w nasłuchiwaniu głosu Ducha Świętego, to to, że próbujemy podchodzić do życia jako ludzie doświadczeni, którzy już mają różne pomysły na to, jak sobie z nim poradzić. I bardzo często myślimy, że mamy takie uświęcone pomysły, że już się na tyle naczytaliśmy Biblii, na tyle nasłuchaliśmy różnych świadectw, najróżniejszych rzeczy, że my coś z tego katalogu wybierzemy i to coś zadziała. Nie, nie wiesz, co wybrać z tego katalogu. Duch Święty wie, co wybrać z tego katalogu i Duch Święty jest ci w stanie też dać coś spoza tego katalogu. Jak zacznę następny wątek, to nie szybko skończymy. Ale myślę, że tą rzecz, którą chciałem powiedzieć, już w jakimś stopniu wyraziłem. Są różne czasy w twoim życiu. Czy to dobrze, czy to źle? Nie wiadomo. Wiecie, nie pamiętam dokładnie tej bajki o tym uciekającym koniu, złamanej nodze i tak dalej. Kojarzycie tą historię? No. Więc spróbuję ją sobie przypomnieć w trakcie opowiadania. Dla pewnego, pewien chłopak złamał nogę, no i wszyscy przyszli do niego i o, co za tragedia, jaka straszna rzecz się przydarzyła. No i jego ojciec mówi, no nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale chwała niech będzie Bogu. Następnego dnia przychodzi powołanie do wojska dla tego syna. No i wiecie, już nie będę sobie przypominał, ale cała ta historia składa się właśnie z takich elementów, że tak naprawdę nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle. Od czasu do czasu, kiedy coś mnie spotyka, to też tak sobie myślę, pamiętam, kiedy ostatnio sobie tak pomyślałem. Jechałem do Radomia na ewangelizację. Zepsuł mi się samochód. Pomyślałem sobie, Boże, ja już nawet nie mam siły się wściekać na takie sytuacje. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Ja w każdym razie zostaję tutaj, nie jadę na tą imprezę. Jak chcesz, żebym prowadził ewangelizację, to musisz zadbać o dobrą kobyłę dla mnie. Amen. No i wiecie, co się później stało. Nie wiem, czy by się stało, gdyby mi się wtedy ten samochód nie popsuł. Ale my w swoim życiu jesteśmy tak naprawdę, wybaczcie, ale za głupi. Za bardzo brakuje nam rozumu, żebyśmy określili, w jakim miejscu jesteśmy, dokąd powinniśmy iść, jak powinniśmy rozwiązywać sytuacje, w których jesteśmy. Potrzebujemy Boga. Czasy mogą być różne, ale to, co jest niezmienne, to niezależnie od tego, czego doświadczamy, musimy uczyć się, jak słuchać głosu Ducha Świętego, jak za Nim podążać. W liście do Rzymian jest napisane to w 8 rozdziale i 14 wersecie. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Potrzebujemy nauczyć się być dziećmi Bożymi. Ludźmi, którzy robią to, czego chce od ciebie Duch Święty. Wiecie, miałbym do powiedzenia setki historii. Nie zrobię tego, nie bójcie się. Ale tylko jedna sytuacja. Rick Renner siedział kiedyś w Stanach i Duch Święty do niego przemówił. Jedź do Rosji. Wiecie, zimna wojna i tak dalej. Jedź do Rosji i głoś tam w telewizjach. I wiecie, naprawdę trzeba uwierzyć, że Wszechmogący Bóg do ciebie to mówi, żeby zrobić jakiś krok w tym kierunku. I pojechał on do komunistycznej Rosji, w której zaczynał się powoli rozpad Związku Radzieckiego. Generalnie wszystkie służby komunistyczne były skupione tylko na tym, żeby rozkraść co się da i pójść w swoją stronę. Także wtedy już przemieniały się one w wielkie organizacje mafijne. No i Związek Radziecki już był, że tak powiem, wewnętrznie wolny od jakiejkolwiek wiary w sens ideologii przez tych, którzy tą ideologię mieli propagować. Więc kiedy Rick Renner tam poleciał, zapytał, czy może mówić w niedzielę w telewizji. Tak, możesz. Poleciał do następnej stacji, następnej i niedługo później, co niedziela z rana, miał rozważania Biblii w upadającym Związku Radzieckim i przyczynił się do tego masowego przebudzenia, które miało miejsce w momencie, kiedy odłączały się kolejne republiki. Powstało wiele kościołów, a w wyniku tego programu, który prowadził w niedzielne poranki, nawróciły się dziesiątki tysięcy ludzi, którzy do dzisiaj są wierzący. Bóg wiedział, co się dzieje w Rosji. Rick Renner nie wiedział, ale miał na tyle rozumu, by być posłusznym jak dziecko. I Bóg pozwolił mu uczestniczyć w jednym z najbardziej niezwykłych przedsięwzięć misyjnych, jakie miały miejsce w XX wieku. Bóg może użyć ciebie, ale czy my w swoim życiu kształtujemy w sobie tą skłonność do ciągłego poszukiwania głosu Ducha Świętego? Decyduje się o tym, żeby nic nie wiedzieć, żeby odłożyć na bok całe moje poznanie i żeby stwierdzić: Boże, nie wiem, jaki krok mam zrobić bez Twojego głosu. Jeśli mam służyć Tobie, muszę Ciebie słyszeć. I to jest coś, co jest nam naprawdę potrzebne w każdym czasie. W czasie obfitości, w czasie radości, w czasie, kiedy czujemy się błogosławieni, jak i w czasie, kiedy czujemy się zhańbieni, poniżeni, pobici. Potrzebujemy głosu Ducha Świętego. Wydaje mi się, że skończyłem kazanie. Amen.